Plan na Zakopane. Czyli historia hrabiego z Wielkopolski, który kupił stolicę Tatr. Władysław Zamoyski pod koniec XIX wieku stał się właścicielem Zakopanego. Na początku XX wieku wygrał spór o morskie oko. Pochodzący z podpoznańskiego kurnika hrabia, szybko stał się w Zakopanem i na Podhalu symbolem nowej epoki. Odcinek 10.
Widzę tutaj młodzież przyszła zobaczyć te poroża piękne. Wycieczki klasowe, tak, przychodzą?
Oczywiście. To jest ogród roślinności tatrzańskiej przy Centrum Edukacji Przyrodniczej Tatrzańskiego Parku Narodowego.
Marek Kot, Tatrzański Park Narodowy.
Jest tutaj ścieżka, która jest również udostępniona dla osób na wózkach inwalidzkich oraz dla niewidomych. I te rzeźby, akurat dzieci kontemplują jelenia i łanie, są dostępne dla osób niewidzących, mogą je rękami zobaczyć. To jest bardzo bliskie również temu, co Zamoyscy robili. Oni dla wszystkich te rzeczy udostępniali.
A kiedy skończyła się tak naprawdę ta szkoła Zamoyskiego tutaj?
W 50. roku.
Teresa Grączak, mieszkanka Kuźnic.
Ostatni rok był już kurnik. Przestał z niej, kurnik się już nami nie interesuje. Myśmy w ogóle nie płacili mieszkania, póki kurnik był, a teraz muszę płacić jak za Boga.
Jadwiga Zamoyska zmarła w 1923 roku, rok przed syna.
Krzysztof Rataj, biblioteka kurnicka.
Ona miała ten taki rys gospodarczy i uczyła prowadzenia właśnie gospodarstwa domowego. Wiele aspektów tutaj od gdzieś kuchni, prania, prasowania, wypieków, też opieki nad chorymi na przykład. Uczennice, które się tam uczyły. One pochodziły z terenów de facto całej Polski, z trzech zaborów. Oczywiście tutaj z Wielkopolski, z okolic Kurnika, bardzo dużo też z tych zakopiańskich terenów, ale też z Litwy, ze Żmudzi na przykład, no z wielu innych części kraju, tak, gdzieś tam z Warszawy też dużo przyjeżdżało.
Zamoyski miał kontakt również z bratem Albertem. Znali się ze słynnym bratem Albertem Chmielowskim, tym, o którym Ojciec Święty jeszcze jako ksiądz napisał, brat naszego Boga. Brat Albert potrzebował miejsca na pustelnię. Wybrał sobie fragment na Klatówkach, przyszedł do Zamoyskiego i poprosił o małe dwa kawałeczki gruntu na klasztorki dla sióstr i dla braci. Słowa Zamoyskiego były niesamowite. Bierz ile chcesz. Wiesz wszystko, bo wiem, że to idzie na dobry cel.
Czy on to coś przywiózł? Czy jakby coś w górach jest takiego z tej krwi Wielkopolan?
Zamoyski miał mnóstwo bardzo takich szlachetnych cech charakteru.
Wojciech Szatkowski, Muzeum Tatrzańskie.
No ale to wynikało, wie pan, z rodziny, z wykształcenia, z tej tradycji. No i rzeczywiście to XIX-wieczne, ten trend pracy u podstaw i służby dla społeczeństwa, no to jest jakby drogowskaz, według którego postać hrabiego Zamoyskiego może być takim właściwym śladem dla każdego z nas, nie tylko dla górali, bo górale są tacy trochę niezależni, są tacy ceniący wolność, ale oni też widzieli na pewno w tym człowieku niezwykle pozytywną postać, która im pomogła w wydobyciu się z biedy, z takiego niedouczenia, bo przecież większość górali w XIX wieku była analfabetami.
A jeżeli chodzi o legendy związane z Morskim Okiem, ja to z dzieciństwa pamiętam, że się mówiło, że Morskie Oko jest z Morzem Śródziemnym być może połączone, że tam skarby są w ogóle jakieś. To teraz przy tym sprzęcie, który jest takim do nurkowania, to cokolwiek z tego się tutaj potwierdza?
To znaczy tak, z legend to jest legenda, że któregoś tam jakiegoś arcyksięcia, jakiś popiór się jest zatopione.
Grzegorz Bryniarski, leśniczy obwodu ochronnego Morskie Oko.
No nic takiego się nie znalazło, nie potwierdziło. No ta legenda to była chyba poniekąd trochę stąd, że wymyślili, że się wyłoniły szczątki statku i że ma połączenie z Morzem Adriatyckim. Musimy pamiętać, że jak odkryli Zakopane poeci, pisarze, ci malarze, no Sićka tam, co tu przyjeżdżali, a była to cała ta śmietanka, to oni oprócz tego, że tworzyli polską kulturę, to oni dość mocno imprezowali, dawali w palnik, jak to się gada, dodawali sobie absyntu do alkoholu, ołunówkę pili, który się chyba wizji jakiejś i dostał, i stąd ta legenda.
Czasami pokazuje się właśnie takie postaci jak właśnie Witkacy, jak Stanisław Ignacy Witkiewicz, jak Szymanowski, jak Sabała i tak dalej, którzy mieli takie wyczyny z pogranicza nieraz, jak Sabała, morderca niedźwiedzi, albo o nich się mówi dużo, no bo sztuka, prawda? Natomiast pamięć o takim człowieku, który był dobrym gospodarzem, jest dosyć trudna do utrzymania, prawda? Bo pociąg, morskie oko, wodociągi, natomiast trzeba to robić, bo rzeczywiście bez tego człowieka Zakopane nie przeżyłoby tego pewnego rodzaju skoku cywilizacyjnego na przełomie stuleci, który przeżyło. I on tu naprawdę bardzo dużo dobrych rzeczy zrobił, o których wiemy, co podsumował Henryk Sienkiewicz, że właśnie należał do jednych z najpiękniejszych postaci w dziejach Zakopanego.
A ta nazwa Morskie Oko to w sumie to morskie od koloru?
Z kolorem morskiego oka to jest różnie. On jest czasem czarny, tak jak dziś, jak popatrzymy na wodę, to taka czasem jest szary, czasem jest turkusowy, czasem jest zielonkawy, czasem jest, przyjmuje różne kolory, zależy od światła, od jakości nieba, od pory roku.
Udało się polskiej społeczności wygrać pewien spór, konflikt, tak, który trwał raz, że kilkadziesiąt lat, a przynajmniej te kilkanaście naprawdę intensywnie ostatnich to gdzieś tam było. Tu wszędzie też ten Władysław Zamoyski jest, on też między innymi angażuje się również w te kwerendy, wypożycza mapy, wypożycza książki, koresponduje z Balcerem, więc jest to wiele takich sfer, które tutaj trzeba było na siebie nałożyć, żeby był sukces i co więcej, radość rzeczywiście była ogromna. Przerywano tak gdzieś tam przedstawienia we Lwowie, żeby poinformować, że udało się, że jest zwycięstwo. Ludwik Solski na Wiecu Zakopanym tak parafrazuje Mazurka Dąbrowskiego i właśnie jeszcze Polska nie zginęła, wiwat plemię Lasze, słuszna sprawa górę wzięła, morskie oko nasze.